Także otwieramy cerkiew. Kluczy cały plik, także...
No ale takie nowiutkie macie, to 20 par lat, czy to nowe? Trzeba było nowe kupić.
No już drugie, czyli...
Już się zestarzały.
Takie były materiały wówczas.
Kolory są oryginalne, tak jak były zaproponowane profesorem Jerzym Nowosielskim, więc ta kolorystyka jest utrzymana.
Czyli jakbym przyjechała tutaj te 20-30 lat temu, to tak samo było?
Tak, tak, dokładnie tak.
Jest ikonostas, ale tak jakby go do końca nie było, a wszystko jest.
Wiele osób odwiedzających, gdy nawet dzwonią, no to tak mówią, że no chcielibyśmy zobaczyć ikonostas, tak? Ja zawsze tam uwrażliwiam, że no będzie niespodzianka, ponieważ cała cerkiew jest ikoną. W takim zamyśle profesora tu wchodzimy jak w ikonę, w przestrzeń ikonograficzną. Świątynia architektonicznie to w ogóle nawiązuje do bazylik wczesnochrześcijańskich. I tu profesor jest konsekwentny. Jeżeli jest to bazylika wczesnochrześcijańska, no to nie ma mowy o tym, żeby był teraz tutaj wysoki ikonostas kilkurzędowy, jaki się dopiero wytworzy, wykrystalizuje w ciągu wieków tej tradycji już takiej dojrzałej bizantyjskiej. Natomiast mówimy o świątyni pierwotnych chrześcijan, pierwszych chrześcijan, a więc no dopiero jakieś takie pierwsze, taki zarys tego, co będzie, tak, a więc dwie ikony namiestne, zarys, powiedzmy, wrót królewskich, diakońskich, tak?
Czyli... Właśnie ten zarys, no ale są, są.
No to chrześcijanie już pierwsze wyobrażenia mieli, tak, robili, tak, ale jeszcze, powiedzmy, takiego ikonostasu dojrzałego, no to nie możemy o nim mówić gdzieś tam w wieku drugim, trzecim i tak, dopiero to będzie ewoluowało, tak?
Szczególnie w okresie baroko, wtedy, kiedy tak. Powstawały te ikonostasy takie wielorzędowe, tak. Pięknie rzeźbione, bogato złocone, prawda, tu mamy...
Tak, konsekwencje, tak? Jeżeli mówimy o świątyni pierwotnych chrześcijan, tak to nazwijmy, tak, antyku chrześcijańskiego, no to mamy, ale z drugiej strony jest dojrzała koncepcja już taka teologiczna świątyni, tak, liturgiczna, więc trójpodział, tak, na prezbiterium, tak, czyli to miejsce, które będzie później ikonostasem przesłonięte, tak, jedynie tam wrota królewskie otwierane na liturgię, mamy świątynię wiernych, a więc część taką centralną, gdzie znajdują się wierni i tak jak było w chrześcijaństwie na początku, tylko ochrzczeni. No i ta część taka...
Naprawdę? To tak, jakbym tak. Była nieochrzczona, to nie tak, mogłabym tu na dół wchodzić.
Państwo, oddzielona ścianą rzeczywiście ta świątynia wiernych od tego takiego przedsionka, tak? Czyli tutaj stali kiedyś nieochrzczeni i oni praktycznie nie przechodzili tutaj, tak? Także ona świetnie, ta świątynia oddaje właśnie tę koncepcję także tutaj liturgiczną, tak? Mamy ten trójpodział, część najważniejszą, a więc sanktuarium, ten przedsmak nieba, tam gdzie jest sprawowana Eucharystia, ołtarz, tak? Ta część praktycznie, która będzie później dopiero taka wręcz niedostępna dla wiernych. Świątynia wiernych i to miejsce, w którym stali prytwor, tak? Tak się to po ukraińsku nazywa.
A ksiądz może bez mikrofonu odprawiać mszy?
Tak, w tygodniu bez mikrofonu odprawiamy.
A w niedzielę z mikrofonem.
Tak,
w niedzielę. Będzie więcej ludzi.
Tak, może by tam, no, bo jest homilia, jest tego, no, ale... No szepty i szmery, wszystkie słyszy się tam gdzieś tam.
Pójdźmy.
Wszystko słyszę.
A ja pójdę tam dalej, zobaczę jak to. To zobaczmy. To może ksiądz tam akustycznie.
Tutaj mówimy akurat z tego miejsca, w którym jest ta Ewangelia, tak? Jest to soleja tak zwana, nie? Czyli ten taki, powiedzmy, tutaj miejsce oddzielające już ikonostas. Prowadzające nas do świątyni wiernych. Jak mnie słychać?
Bardzo dobrze.
No właśnie.
Jako społeczność tutaj białoborska, społeczność naszej parafii, no podjęliśmy się tego dzieła i dzięki Bogu nam się udało zrobić coś niezwykle oryginalnego, a jednocześnie coś, co zachwyca wielu ludzi. A my w tej cerkwi no, czujemy się bardzo dobrze.
Poprzednio była cerkiew, znajdowała się na cmentarzu białoborskim. I
to była dawna kaplica na pewno cmentarna.
Kaplica cmentarna i dlatego wiadomo było, że trzeba będzie szukać jakiegoś innego miejsca, żeby godnego dla sprawowania mszy. Znalazło się tu kilka osób, które podjęły taki trud było zastanawianie, kto będzie projektował, bo to oczywiście były różne koncepcje. Na początku nawet nie myśleliśmy, jak ona będzie wyglądała. W ogóle trzeba było najpierw znaleźć miejsce, gdzie ją zlokalizować, a później pomyśleć, jak będzie wyglądała sama cerkiew. Pierwsze nasze działalności to były takie, żeby znaleźć teren. Początkowo tym miejscem, którym miała się znaleźć się cerkiew, był dawny cmentarz poniemiecki. I...
No to już mieliście kaplicę po cmentarną, to po co drugi raz to?
Tak, tylko w tamtym czasie jeszcze nie było możliwości znalezienia sobie jako cerkiew grecko-katolicka, nie była legalna, że tak powiem.
No właśnie, oficjalnie w Polsce nie było cerkwi grecko-katolickiej.
W związku z tym nie można było...
Chociaż grekokatolicy byli od 57 roku oficjalnie.
Ale oni byli częścią kościoła rzymskokatolickiego.
Dalej tak. Jesteście, mieliśmy, tylko że trochę inaczej.
Mieliśmy swojego wikariusza dla grekokatolików, który był pomocnikiem prymasa Polski, ale dopiero po zmianach w Polsce...
Struktura kościoła byliście, ale struktura, tak naprawdę tak, państwa nie.
Tak, de facto byliśmy, de jure nie byliśmy. Rozglądaliśmy się za terenem, prawda? Wiedzieliśmy, gdzie są wolne tereny, sprawdzaliśmy, do kogo należą te tereny i stąd była propozycja. Także to było,
co tu było pole?
To było szczere pole w tamtym czasie. Znaczy nie zupełnie szczere, bo mieliśmy już doświadczenie budowy internatu, który wybudowaliśmy społecznie w latach 83-89.
Dodajmy, dla was, dla szkoły ukraińskiej.
Dla szkoły, także i Janek był w to zaangażowany bardzo, bo przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Internatu. No i ja jeszcze wiele osób. Z okien internatu było widać pole, budowała się już tutaj szkoła podstawowa numer 1, też wychodziła z ziemi w tamtych latach. I pierwsza nasza taka myśl to właśnie tutaj, gdzie dzisiaj jest boisko Orlik, bliżej internatu miała stać cerkiew. Tak?
Ale... szukaliśmy takiego terenu, żeby też było miejsce na te odprawy zewnętrzne, czyli we wrześniu zawsze tutaj odbywają się odpusty i przyjeżdża bardzo dużo osób. No, bywa czasami 10 tysięcy osób, w związku z tym trzeba ich gdzieś zlokalizować i samochody i ten także... To było nie tylko szukanie samego miejsca.
Jak marzyć, to na całego.
No, to znaczy, to wymuszało. Na pewno budowaliśmy cerkiew niezbyt dużą, chociaż wiedzieliśmy, że nie wystarczy dla wszystkich, ale na miarę potrzeb akurat tej społeczności. A reszta musiała być terenem.
I którego dnia zobaczyliście, że jednak tu, że to jest dobre miejsce?
No dzisiaj to trudno określić, że to było tego i tego dnia. Natomiast jeszcze wracając do samej idei budowy cerkwi, ksiądz Jarosław Madzela, ojciec Studyta, który był tutaj od 77 do 90 roku proboszczem, on pod koniec lat 80. już nosił się z zamiarem budowy cerkwi.
To przychodził i najpierw do parafian, niech tak trochę skromnie, a potem coraz bardziej, a potem codziennie,
że już sądował swoich parafian, także był częstym gościem w naszym domu, w Janka domu też pewnie.
Czyli wyście niepostrzeżenie zobaczyliście, że jego idea jest waszą ideą.
No tak, na pewno uznawaliśmy też, że jest taka potrzeba.
Byliśmy parę kilogramów, jak to mówią, młodsi. Rodziły nam się dzieci. Środowisko białoborskie w tamtym czasie było takie aktywne. Było to pokolenie jeszcze przesiedleńców, które było, można powiedzieć, w kwiecie wieku, bo to były osoby takie 50-letnie w tamtym czasie i młodsze troszeczkę. Wychodząc z tego założenia, że właśnie dla naszych dzieci, dla następnych pokoleń trzeba zbudować coś nowego, że ta kaplica cmentarna to już to jest przeszłość, prawda? Tak, ona nam służy, my tam się dobrze też czuliśmy. Ale jednak trzeba było zrobić ten krok do przodu, tym bardziej, że zmieniały się czasy. I wracając jeszcze do księdza Madzelana, on, który przychodził do naszych domów, przynosił czasami rysunki, dokumentacje jakiejś tam cerkwi z czasów austro-węgierskich nawet, bo to były dokumentacje w języku niemieckim czy austriackim. Pokazywał, mówił, jak to może wyglądać. Potem była taka idea przeniesienia kościoła z Chrząstowa, to jest koło Człuchowa, opuszczony taki kościół poewangelicki, rozwalający się, i konserwator zabytków dawał taką propozycję, że jak przeniesiecie go, prawda,
konserwator będzie uczestniczył też w tym procesie i przekazania, przeniesienia i kosztów trochę.
Ale też w tych naszych rozmowach, moich osobiście z księdzem Madzelanem, było coś takiego, że ksiądz Madzelan rzucił takie hasło: a może by nam profesor Nowosielski zaprojektował cerkiew? I to gdzieś tam
tliło. I nasiona zostały rzucone.
Tak. Później w 90 roku, jak nastąpiła zmiana proboszcza, odszedł.
To już dobrze zakiełkowało.
Przyszedł ksiądz Józef Ulicki, wtedy już mieliśmy osobowość prawną jako cerkiew. Ksiądz Józef Ulicki przyszedł do nas w lipcu, nie? Chyba początek lipca był, jak zjawił się tutaj. Powołał radę parafialną, której zostałem przewodniczącym. No i zaczęliśmy od razu myśleć nie tylko o organizacji najbliższego odpustu, który miał być we wrześniu, tak, tylko zaczęliśmy rozmawiać o potrzebie parafii, o potrzebach parafii. Tak?
Tym przyczynkiem też do budowy takiej cerkwi, to co Włodek mówi, że dla pokoleń, my mieliśmy poprzednie pokolenie, które jednak spowodowało to, że w 1957 roku już powstała tu cerkiew tej kaplicy cmentarnej, ale była i ona funkcjonowała do 90. lat. W związku z tym wiedzieliśmy, że oni pomimo trudności spowodowali to, że otwarto cerkiew, że tutaj odbywają się odpusty coroczne. To musieliśmy też trochę
swojego zostawić.
Swojego, w związku z tym na pewno to było takim
takie ambicjonalne podejście. Tak.
Kto zadzwonił do Nowosielskiego? Kto napisał? Jak to było?
Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i mówi: spróbujemy, spróbujemy. No i
tak się złożyło, że razem z księdzem Ulickim pojechałem na pierwsze spotkanie do profesora Nowosielskiego zobaczyć, jak on zareaguje.
No i jak zareagował?
No zareagował super, to znaczy bardzo pozytywnie. Wróciliśmy podbudowani, bo powiedział, że oczywiście, tylko daje pewien warunek, że jeżeli on przystąpi do tej roboty i zrobi, to my niczego nie zmienimy. To był taki warunek i mówił, żeby później nie było nieporozumień, bo on już doświadczył tego, że w różnych kościołach, cerkwiach zamalowali jego obrazy, także miał złe doświadczenia też.
Nie baliście się trochę? No bo tak naprawdę on mówi, no to coś sobie tu wymyślę, to wy musicie...
To znaczy, braliśmy już to pod uwagę, że profesor ma swoją wiedzę i na pewno nie zrobi czegoś, czego będziemy się wstydzili. Oczywiście pewne rzeczy nas zaskoczyły też i byliśmy zdziwieni nawet samą kolorystyką.
Zanim wszystko zaczęło się dziać, profesor razem z panem Bogdanem Kotarbą jesienią 90 roku przyjechali tutaj do nas.
Już jesienią 90 roku?
Tak.
To rzeczywiście
po naszej wizycie w Krakowie.
Krótko po wizycie w Krakowie profesor z panem Bogdanem Kotarbą zjawili się tu w Białymborze. Zapoznali się z krajobrazem, z terenem.
I co, poszli na spacer, krótko mówiąc?
Tak, no obwieźliśmy, pokazaliśmy
różne miejsca, bo
naszą starą cerkiew, funkcjonującą wtedy, tę kaplicę zaadaptowaną. Pokazaliśmy różne miejsca w Białymborze i to dawało im obraz przestrzeni tej, w jakiej ta cerkiew będzie umieszczona. Tak? Także tu się zaczęła praca taka koncepcyjna.
Bardzo dobrze się czuję i bardzo dobrze się sprawuje wszystkie sakramenty, szczególnie boską liturgię, ponieważ no i ta kolorystyka, która jest koncepcją autorską profesora, tak, niespotykaną, ale ona jakby no wprowadza cię właśnie w całą tajemnicę i Trójcy Świętej, tak, no i ta zieleń, no i Duch Święty, tak, no czerwień, ofiara, poświęcenie, no miłość, tak, miłość, Bóg jest miłością, zieleń też nadzieja, tak, no ktoś może się przyczepić do kolorystyki no czerni tej tu występującej, ale ona jest też bardzo pozytywna, to do natury też dużo tutaj odniesień, prawda, ale tak jak czytamy gdzieś, bo to, żeby wiedzieć w ogóle o co autorowi chodziło, trzeba no też jakieś studia podjąć, tak. I
może jeszcze zejdźmy na sam środek, bo te schody w dół to też jest coś, co jest no bardzo niespotykanego.
Baptysterium, a więc miejsca, w którym przygotowujący się katechumeni do chrztu przyjmowali chrzest. I wyglądało to tak, właśnie jest to tak zwane katabazis, czyli jakby zejście. Mamy te schodki, które nas wprowadzają jakby do grobu. Schodzimy do grobu, czyli w śmierć Chrystusa. Odbywał się chrzest poprzez trzykrotne zanurzenie, tak, jakby przebywanie właśnie w grobie w ciągu trzech dni, tak jak Chrystus leży w grobie, to tak symbolicznie mówimy, tak, od tam wieczora Wielkiego Piątku, tak, do poranka niedzieli Zmartwychwstania, ale tak mówimy symbolicznie, że to jest takie przebywanie w grobie trzy dni, tak, tak jak i Jonasz jest tam we wnętrznościach ryby, tak chrześcijanin tutaj właśnie wchodził jakby w śmierć, umierał dla grzechu, ale mamy tam anabazis, czyli mamy wyjście z tej śmierci. Ten stary człowiek został w tej wodzie, tak? Rodzi się nowy człowiek, czyli zmartwychwstanie. Czyli mamy i śmierć, odnowienie, zmartwychwstanie. To miejsce symboliczne, ono nas jakby też zaprasza, idziemy do źródeł, tak? Że właśnie chrześcijaństwa. Widzimy i Jordan, i to nowe stworzenie, które przyszło przez Chrystusa. Ale dziś oczywiście w praktyce już liturgicznej chrztu to się odbywa poprzez polanie trzykrotne główki dziecka, tak?
No może tak, jesteśmy z przodu, tutaj są dwie ikony, to jest ikona...
Mamy ikonę Bogu Rodzicy z Dzieciątkiem, tak? Po naszej tutaj lewej stronie, no i ikona Chrystusa w takim geście błogosławieństwa, prawda, trzymającego Ewangelię.
Oglądamy się do tyłu, to ksiądz ma taki widok zawsze przed oczami, czy tam jest coś w rodzaju balkonu?
To jest... miejsce chóru, tak? Ta zewnętrzna tutaj jakby ściana churalna mieści taki motyw zaczerpnięty przez profesora z katakumb, taki motyw pasyjno-rezurekcyjny, a więc śmierć dla grzechu, dla starego człowieka, Maria Magdalena na przykład, tak? Jej nawrócenie.
Ale czy to są konkretni święci, czy to są...
Trzy niewiasty, które były świadkami zmartwychwstania Chrystusa, te, które przyszły do grobu i zobaczyły pusty grób.
Ta cerkiew, choć ona z zewnątrz wygląda nie jak typowa cerkiew, no to typową cerkwią jest, dlatego że ma też Chrystusa w kupule.
Nie ma może tych kopuł takich zewnętrznych, tak jakie są spotykane, powiedzmy w świątyniach bizantyjskich, czy bardziej bizantyjsko tych słowiańskich, ale mamy kopułę wewnętrzną, tak, na której znajduje się Chrystus Pantokrator, na takim już tle jasnym.
I to też dzieło Nowosielskiego?
Tak, oczywiście. Chrystus Pantokrator, czyli władca świata.
Braliśmy pod uwagę, że może nas coś zaskoczyć, ale do końca nie mogliśmy też pewnych zastrzeżeń mówić. Tylko profesor, będąc tutaj w Białymborze, zobaczył też nasze możliwości finansowe, bo to też jest istotna sprawa, ponieważ ta bryła prosto zaprojektowana jest, że tak powiem.
To jest bazylikowy, to jest...
Może bazyliczka taka malutka, ale...
Tak, ale trzynawowa ma wszystkie te elementy wczesnochrześcijańskiej bazyliki.
Pewnie, że każdy z nas myślał, może powstanie cerkiew taka tradycyjna. Tradycyjna to znaczy banie. Powstał nawet projekt, koncepcja tutaj stworzona przez architekta, prawdę mówiąc, który też pochodzi z Białegoboru, ale wyjechał do Gdańska i przygotował koncepcję taką, która według niego konkurencyjną, która jedną banię w pośrodku i cztery...
Co na całego.
Także pięciobaniowa cerkiew.
No taka na planie Krzyża Greckiego.
I musieliśmy odmówić i był niezadowolony.
To zostawmy niezadowolonych, no ale oglądacie pierwszy raz, panowie, tak szczerze przed sobą, jak zobaczyliście jeszcze zanim rysunki.
Myśmy sobie wyobrażali i przyjęliśmy jednak zasadę, że jeżeli... Bo czegoś się trzeba trzymać, że
tak, proponuje,
tak, jeżeli to... zaproponuje. Pewnie, że baliśmy się jednego, że będzie mocny sprzeciw, bo też był trochę na początku, głównie o
zawsze boimy się tego nowego.
I o to zagłębienie. To właściwie zagłębienie powstało już w końcówce, także można było przejść budowę i oni właściwie myśleli, że my to zasypiemy i będzie... równo tak, jak powinno być.
Zanim zobaczyliśmy, to były jeszcze rozmowy z panem profesorem i z księdzem Józefem Ulickim.
Na coś się nie zgodziliście, czy raczej nie?
Nie. Generalnie przyjęliśmy pełną koncepcję profesora. Co prawda potem dodaliśmy jeszcze jeden element tutaj obok. To znaczy, to było dobudowane jako kaplica, żebyśmy ze starej cerkwi mogli przenieść całe wyposażenie,
które tam zostało.
Żeby nie porzucić je. I tu jest kaplica boczna?
W tej chwili nie, bo z tej kaplicy została tylko ta ikona, która jest tutaj u góry. ołtarz, świeczniki, kolumny, to wszystko jest w tej chwili w cerkwi w Bielicy.
Na pewno zdziwienie, na pewno oczekiwanie i patrzenie na to, jak jeździliśmy w Bieszczady i widzieliśmy tam te stare cerkiewki drewniane, to wydawało się,
były inne.
Były inne i wydawałoby się początkowo, że może taka. Ale później pomyśleliśmy, no ale jeżeli ma powstać tu w Białymborze, czy musi powstać taka sama jak wszędzie i trochę na przekór, tak, trochę na przekór też.
Kiedy ją pokochaliście?
Od pierwszego wejrzenia. Profesor przedstawił nam w ogóle koncepcję tej cerkwi, tak? Czemu to ma służyć? Naszym warunkiem też postawionym profesorowi było to, żeby zaprojektować taką cerkiew, która umożliwia służenie liturgii dla społeczności lokalnej i na te duże odpusty, które mamy. I dlatego cerkiew...
Taki warunek prawie nie do zmiany.
Nie, no właśnie ten warunek został super przez profesora spełniony, bowiem fasada cerkwi jest zewnętrznym ikonostasem.
No tak. Tak?
Liturgie odpustowe odbywają się, ołtarz stoi tu w tym tak zwanym prytwori. Ten prytwir jest wtedy prezbiterium, a tamte drzwi są jako wrota, carskie, diakońskie wrota.
Ksiądz ma tutaj swoje prezbiterium.
Tak, wtedy właśnie tutaj...
Biskup. A tu tych biskupów się kilku jest z reguły.
Służy nam za prezbiterium właśnie na potrzeby tutaj liturgii odpustowej, tak, która no, przenosi się jakby na zewnątrz. Tak.
A tutaj dopiero teraz widać z tego miejsca, że te drzwi, to wszystko jest takie kompatybilne ze sobą, takie połączone, że to jak się te drzwi duże otworzy, to teraz ja otwieram. Jesteśmy tak naprawdę... bo jak się też te drzwi otworzy, to tak perspektywicznie to wygląda. Znaczy, mieć naprawdę niezłą wyobraźnię, to ten, żeby tak to wszystko zaprojektować.
Zdawał sobie sprawę, bo pytał, ile ludności tutaj mieszka, ile przychodzi na niedzielne odprawy i tego, to myśmy to jemu przekazali, bo on musiał też wiedzieć,
jaka to będzie. Ale raz do roku to przychodzi i tylko...
Ale on wiedział. Że są odpusty białoborskie.
Miał świadomość tego, że jest liturgia na zewnątrz, że... to musi mieć swoją formę.
I przewidywał właśnie, że trzeba będzie to malowidło na zewnątrz też zrobić. I od szczytu tutaj, od tamtej strony miało być w mozaice.
Tam wysoko, proszę uważać, tam troszkę wyższy stopień będzie. Taki już wejście na górę.
Znaczy chyba podwójny taki.
Taki.
To raczej...
Stromy, o tam, żeby tam gdzieś...
Ale tu duża ta przestrzeń, tu spory chór może być.
Tak, tu chór tam liczy około 20 osób. Tak, i tutaj właśnie mamy takie wrażenie niesamowitej głębi i taka no właśnie to zagłębienie, to baptysterium daje takie wyobrażenie, że takiego ogromu tej świątyni, tak? Jej wysokości, tak? Także tu jak, nie wiem, jak zależy, jak pani to też odbierze, ale dla mnie zawsze ona z perspektywy churalnej właśnie wydaje się dużo większa.
Z którego miejsca nie spojrzymy, to wszędzie czujemy się wewnątrz obrazu, wewnątrz ikony.
Błogosławienia Gospodnie na was, to błogodatki i człowieku lubią, zawsze nyni, powsiakczas i na wieki wieczni.
Jak Włodek mówił, że profesor dużo wyjaśniał, pytaliśmy, dlaczego taka ciemna zieleń i czarne. On mówi, to musi wyciszać, żeby człowiek przychodząc do cerkwi na mszę, na odprawę, żeby był wyciszony, a nie w tych jasnych ścianach takich pełno krzyku. Miało uzasadnienie. Było nas 10, którzy pracowali przy tych sprawach. I część początkowo nie zrozumiała, czy przyjmowała to trochę inaczej i chcieli rozjaśniać te kolory, że zrobimy zieleń, a nie taką czerń, trochę taką jaśniejszą. Ale ustaliliśmy wtedy tu z Włodkiem, całe szczęście, że my obaj chociaż byliśmy na tyle przekonani razem, że nie trzeba nas było tutaj jakoś...
I co, musieliście pilnować na początku też koloru, farby?
To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o kolorystykę, wystrój, to ideą profesora było to, żeby tu wszystko było spójne i ze sobą współgrało. Wschodnia liturgia ma to do siebie, że tu się oddziaływuje na zmysły, na wzrok, na słuch, na zapach, prawda? Mamy małe okna, ale przez te okna kiedy będzie już słońce coraz wyżej. No dzisiaj mamy akurat taki dzień zachmurzony, ale gdybyśmy zobaczyli te snopy padającego światła, gdy zobaczymy dym kadzidła, który przez te snopy światła unosi się do góry, usłyszymy śpiew chóru,
akustykę tutaj zrobiłem.
Dialog celebransa i chóru. I zobaczymy światła świec, bowiem dzięki tym zielonym kolorom to naturalne światło świec jest takie bardzo widoczne. Tak? Także, czyli skupiamy się na tych elementach, które no, człowieka budują, tak? Budują duchowo, budują estetycznie, prawda? I ta przestrzeń sakralna uduchawia nas w ten sposób.
I profesor to wszystko przewidział?
Wszystko przewidział, faktycznie on w szczegółach wiedział, co chce zrobić, jak chce zrobić.
No nie no, profesor był teologiem wysokiej klasy, on duchowość wschodnią znał od podszewki i sam przeżywał i nam wyjaśniał właśnie te wszystkie.
Wszystko skupione w głowie i nie musiał nawet malować. On malował dla kogoś, żeby zrozumieli, ale sam wiedział, każdy szczegół znał dokładnie. Jak czasami przychodziłem tam do nich wieczorem zobaczyć, jak przygotowania robi na dzień następny malowidła, to on już wiedział, co chce. Kotarba tylko dopytywał jeszcze o szczegóły, ten mu podpowiadał. On nie patrzył na rysunki w ogóle. Nie.
Co, jak już jest poświęcenie świątyni i wchodzą ludzie, jak reagują?
Zareagowali, jak reagują? No reagowali różnie, to znaczy część była zachwycona, część była sceptyczna, taka podchodziła do tego, a coś może później się zmieni, może ten...
Coś
a część nie zaakceptowała i do dzisiaj nie akceptuje i mówi, że ale macie cerkiew. Ale powiem, że bardzo wiele Polaków, że tak powiem, przyjeżdża tutaj albo wręcz wydzwaniają, że chcą zobaczyć dzieło Nowosielskiego, bo słyszeli, że powstała taka cerkiew w Białymborze i chętnie chcieliby odwiedzić i zobaczyć. Ksiądz ma tutaj też z tym do czynienia, że tak powiem, bo przyjeżdżają i chwalą. Także no, nie wszyscy muszą zaakceptować. To jest też niemożliwe, bo jakakolwiek by nie powstała, to byłyby też i sceptycy, którzy powiedzą, że można było inaczej.
Tutaj się skupia duchowość wschodnia, czy rozumienie w ogóle właśnie liturgii. Wschód nigdy za bardzo nie szedł w takie racjonalizowanie Boga, czy nawet rozumowe takie, tam nie budował jakichś argumentów na poznanie Boga. Mówił bardziej tak, chcesz poznać Boga, zejdź z rozumu tak do serca, tak? Czyli sercem, emocjami, uczuciami, to wszystko.
Zmysłami
masz,
trochę.
Zmysłami, tak. Dlatego jest taka rozpowszechniona też na wschodzie właśnie modlitwa serca, czyli Jezusowa modlitwa, nie? Czyli właśnie skupienie, ciemność, mnisi tak się modlili, tak, jakaś taka technika troszeczkę, chociaż uwaga skupiona. To wszystko miało tutaj pomóc właśnie sercem odczuć.
I tak jest?
No, znaczy, jeżeli weźmiemy takie paraliturgiczne nabożeństwo jak Wecirnia, czyli po polsku nieszpory, gdzie część cerkwi jest w półmroku, część cerkwi jest lekko oświetlona. Tak? I wtedy, kiedy idą kolejne modlitwy i jest moment, kiedy cała cerkiew zostaje rozświetlona poprzez włączenie światła, to pięknie gra. No, trzeba spojrzeć na tę cerkiew wtedy, kiedy słońce wschodzi. Tak? I kiedy od wschodniej strony, no, akurat w tej chwili tutaj stoimy w takim miejscu, że tego elementu nie widać, ale tam, kiedy przez Golgotę te promienie wschodniego słońca wchodzą tutaj do wnętrza cerkwi, albo kiedy te sierpniowe czy marcowe słońca ostro oświetlają tu wnętrze cerkwi, i tutaj idą po tych ścianach, idą jak po ekranie, przesuwają się te snopy światła. Także wszechświat, bo to właśnie oddziałuje wszechświat, prawda?